Witajcie w naszym podcaście. Dzisiaj poruszymy temat, który jest bliski wielu z nas. Psychologia miłości w dobie aplikacji randkowych. Aplikacje randkowe takie jak Tinder, Bumble czy Hinge zmieniły sposób, w jaki poznajemy, flirtujemy i budujemy relacje. Technologia zbliża nas do siebie, ale czy na pewno w pozytywny sposób? Czy te nowe narzędzia rzeczywiście pomagają w szukaniu prawdziwej miłości? Czy może sprawiają, że traktujemy relacje jak produkt, który można swipe w lewo lub w prawo? Porozmawiamy o tym, jak aplikacje randkowe wpływają na nasze zachowania, poczucie wartości, a także na to, jak postrzegamy miłość. Zastanowimy się również, jak zmienia się dynamika relacji i co możemy zrobić, by były one zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące.
Cześć, cieszę się, że będziemy mieli okazję poruszyć tak ważny temat. Technologia wkradła się już w nasze życie z wielką siłą, a aplikacje randkowe to temat, który budzi chyba wiele emocji w każdym z nas. Są zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy tego sposobu gdzieś tam nawiązywania relacji. Więc myślę, że nasza rozmowa z pewnością pozwoli spojrzeć na to trochę z innej perspektywy i z takiego psychologicznego punktu widzenia.
Zanim przejdziemy do analizy samego zjawiska aplikacji randkowych, zastanówmy się przez chwilę, jak wyglądały relacje międzyludzkie przed erą technologii. Jakie były różnice w sposobie, w jaki ludzie poznawali się i tworzyli relacje kilkadziesiąt lat temu? A jak to wygląda dzisiaj? Jakie mechanizmy psychologiczne i społeczne wpływały na te zmiany?
Jeśli spojrzymy na historię takich relacji międzyludzkich, to przez większość czasu były one uwarunkowane przez bezpośrednią taką interakcję, często w ramach lokalnych społeczności. W mniejszych miastach, w takich tradycyjnych społecznościach, ludzie spotykali się w określonych miejscach typu, nie wiem, kościół, sklep, szkoła czy praca. Takie spotkania były zorganizowane, a także oparte na takich wcześniejszych rekomendacjach lub pozycjach społecznych. Relacje miały czas na taki swój rozwój, bo nie istniały jakieś narzędzia, które mogłyby je przyspieszać. Ludzie angażowali się w związki, które nie miały łatwej takiej opcji zakończenia. W wyniku tego relacje były zdecydowanie głębsze, a proces poznawania siebie taki był bardziej, powiedzmy, naturalny i oparty na takiej długotrwałej, długofalowej interakcji.
Zatem, jeśli dobrze rozumiem, te relacje były bardziej spójne, a dość tradycyjny sposób poznawania drugiej osoby opierał się na fizycznej obecności. Jednak w latach 90. i na początku XXI wieku zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki rewolucji cyfrowej. Rozwój internetu, a później popularność telefonów komórkowych zmieniły sposób, w jaki wchodziliśmy w interakcje z innymi. Zatem jak technologia zaczęła zmieniać te mechanizmy?
Zgadza się. Na początku była to rewolucja komunikacji, e-mail, czaty, fora internetowe. Potem przyszedł czas takich mediów społecznościowych, a z nim pierwsze platformy umożliwiające zawieranie relacji, takie jak Match.com, które pojawiły się już na przełomie lat 90. i 2000. Wtedy technologia zmieniła nie tylko sposób komunikacji, ale również percepcję relacji. Aplikacje randkowe z kolei rozwinęły się na początku bodajże XXI wieku i były kolejnym krokiem do tej ewolucji.
Te pierwsze platformy, takie jak Match.com czy eHarmony, opierały się głównie na stworzeniu profilu i dopasowaniu ludzi na podstawie preferencji i testów psychologicznych. Zatem nie było jeszcze tej instant gratification, którą mamy dzisiaj, prawda?
Dokładnie. Wtedy proces był znacznie bardziej przemyślany i świadomy. Zanim dostaliśmy propozycje potencjalnych partnerów, musieliśmy poświęcić czas na stworzenie takiego własnego profilu. Odpowiedzieć trzeba było na jakieś pytania, które miały na celu określenie naszych preferencji i osobowości. Dopasowanie opierało się wtedy w dużej mierze na zgodności takiej psychologicznej, a nie na powierzchownych kryteriach. Taki proces nie był aż tak błyskawiczny jak dzisiaj. Dawał również więcej przestrzeni na głębsze refleksje nad tym, czego tak naprawdę szukamy, czego chcemy.
Zatem, choć aplikacje randkowe były wtedy narzędziami pomagającymi poznać nowych ludzi, proces poznawania drugiej osoby nadal był bardziej oparty na długotrwałej interakcji niż na pierwszym wrażeniu. Wtedy można by powiedzieć, że relacje miały czas na rozwój. A co z nowoczesnymi aplikacjami? Kiedy aplikacje jak Tinder, Bumble czy Hinge zaczęły dominować?
Zmiana zaczęła się wraz z pojawieniem się aplikacji, które oferowały takie natychmiastowe dopasowanie na podstawie zdjęć czy krótkich opisów. Mechanizm swipowania, czyli przesuwania zdjęć w lewo lub w prawo, dał użytkownikom możliwość takiego szybkiego oceniania innych na podstawie takich powierzchownych informacji, które dostajemy, bo to jest tylko zdjęcie, czasami krótki opis, którego tak naprawdę nie czytamy. I to zdecydowanie sprawiło, że te aplikacje jak właśnie Tinder stały się tak popularne. Ten format jest bardziej wygodny i zdecydowanie szybszy, natomiast jednocześnie sprzyja takiej powierzchowności, więc w praktyce zaczynamy patrzeć na ludzi w kategoriach bardzo fizycznych, a nie takich osobowościowych.
To ciekawe, ponieważ w zasadzie mamy do czynienia z procesem ekstremalnego przyspieszenia, który wprowadza nowe wyzwania. Zamiast czekać na prawdziwą okazję do spotkania kogoś w tradycyjny sposób, teraz mamy natychmiastowy dostęp do ogromnej liczby osób. Oznacza to, że szybko przyzwyczajamy się do tej łatwej gratyfikacji, ale w rezultacie relacje stają się coraz bardziej powierzchowne.
Dokładnie tak. To, co jest ogromnym atutem aplikacji randkowych, czyli ta szybkość zawierania kontaktów, w rzeczywistości prowadzi do takiego zjawiska paraliżu wyboru. W tym przypadku użytkownicy aplikacji mają poczucie, że im więcej opcji mają, tym lepiej, ale w rzeczywistości mogą czuć się zagubieni. Dodatkowo ten mechanizm często prowadzi do poczucia, że istnieje zawsze jakaś lepsza opcja, ktoś bardziej atrakcyjniejszy, ciekawszy, bardziej odpowiedni.
Zatem z jednej strony aplikacje randkowe oferują ogromną wygodę i szeroki wybór, ale z drugiej strony mogą prowadzić do poczucia frustracji i zniechęcenia, ponieważ nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy dany wybór to ten właściwy. Co więc rosnące oczekiwania wobec wyglądu zewnętrznego mogą sprawić, że ignorujemy inne istotne cechy potencjalnych partnerów?
Dokładnie. Dodatkowo ta szybkość podejmowania decyzji prowadzi do tego, że zatracamy taką zdolność do głębszego poznawania tej drugiej osoby. Wiele osób traktuje aplikacje randkowe trochę jak takie narzędzie do szybkiego sprawdzania, kto jest hot i kogo warto poznać na teraz. Zamiast właśnie szukać kogoś, z kim będziemy mogli tworzyć czy rozwijać jakąś relację w takiej dłuższej, długotrwałej perspektywie czasu. Niezwykle ważne jest też to, by zwrócić uwagę na sam proces poznawania siebie wzajemnie, a nie tylko na takie pierwsze wrażenie. Zresztą uczą nas nie oceniać książki po okładce, a portale randkowe trochę w nas utwierdzają w tym, że warto kogoś oceniać tylko i wyłącznie z perspektywy tej fizycznej.
Takie aplikacje przyspieszają więc proces wyboru, ale również wprowadzają nowe wyzwania związane z głębszym zaangażowaniem. Jakie elementy tej cyfrowej rewolucji uważasz za najbardziej problematyczne w kontekście właśnie relacji międzyludzkich?
Bez wątpienia jest to właśnie kwestia tej powierzchowności i tempa, które, jak już wspomnieliśmy, zaburzają proces budowania głębokich więzi. Istnieje również ryzyko uzależnienia się od tych aplikacji, w sensie nie tylko takim fizycznym, ale takim również emocjonalnym. Zamiast inwestować czas w takie prawdziwe relacje, możemy zacząć traktować interakcje takie online jako grę, której celem jest tylko taka nasza chwilowa przyjemność, po prostu tego matcha, że mamy gdzieś tam dopasowanie. To może prowadzić do takiego zniechęcenia i poczucia samotności, mimo dostępu do setek potencjalnych partnerów.
Podsumowując, widzimy, że technologie, zwłaszcza aplikacje randkowe, zmieniają sposób, w jaki postrzegamy relacje międzyludzkie. Choć z jednej strony dają nam ogromne możliwości, to równocześnie sprzyjają powierzchownym ocenom i przyspieszają procesy, które kiedyś trwały dłużej. To wprowadza nowe wyzwania i psychologiczne, i emocjonalne w kontekście budowania głębokich, trwałych więzi. A my przejdźmy teraz do analizy samej psychologii aplikacji randkowych. Zatem mamy już ogólny obraz tego, jak technologie wpłynęły na sposób, w jaki poznajemy innych. Teraz chcielibyśmy zgłębić, jak same aplikacje randkowe działają na naszą psychikę. Jakie mechanizmy psychologiczne uruchamiają, gdy korzystamy z takich narzędzi? Co sprawia, że tak łatwo możemy wciągnąć się w ten świat i jak to wpływa na nasze zachowanie i emocje?
Zanim przejdziemy do takich konkretnych mechanizmów, może warto zrozumieć, że aplikacje randkowe zostały zaprojektowane właśnie w taki sposób, aby wywołać jakąś określoną reakcję psychologiczną, która angażuje nas na poziomie właśnie emocji i często one nas uzależniają od samej gratyfikacji. Jednym z najważniejszych mechanizmów jest właśnie dopamina, czyli taki neuroprzekaźnik, który odpowiada za nasze poczucie przyjemności i nagrody. Kiedy otrzymujemy tego matcha, jakiegoś super lajka lub pozytywny komentarz, nasz mózg reaguje właśnie wydzielaniem tej dopaminy. Taki mechanizm działa właśnie jak nagroda, daje nam takie poczucie sukcesu i może powodować uzależnienie po prostu.
Tak, to coś, na czym opiera się wiele aplikacji w tym momencie i to na pewno przyciąga użytkowników. Dopamina sprawia, że czujemy się dobrze, ale to może prowadzić do efektu uzależnienia, prawda? Im więcej dostajemy pozytywnych reakcji, tym bardziej chcemy ich więcej, co może prowadzić do chęci używania aplikacji przez długie godziny.
Dokładnie. Każdy ten match to taka nasza nagroda, która daje właśnie krótkotrwałą satysfakcję, ale również sprawia, że stajemy się bardziej zależni od tych pozytywnych impulsów. Kiedy zaczynamy używać aplikacji randkowej, nasz mózg zaczyna traktować ten proces jak grę, w której właśnie celem jest takie zdobycie kolejnej jakiejś nagrody. Może to prowadzić do sytuacji, w której użytkownik zamiast szukać głębszych, autentycznych relacji, szuka właśnie ciągłej takiej dopaminy, jakichś takich zastrzyków dopaminowych, traktując każdą interakcję w kategoriach właśnie takich bardzo powierzchownych.
Tak, ale to nie jest jedyna strategia twórców aplikacji randkowych. Jakie inne psychologiczne mechanizmy działają w kontekście tych właśnie aplikacji?
Jest kilka innych, które mają ogromny właśnie wpływ na to, jak korzystamy z aplikacji i jakie decyzje podejmujemy. Jest na przykład efekt paraliżu wyboru. Kiedy mamy zbyt wiele opcji, stajemy się mniej skłonni do podejmowania decyzji. Także w kontekście aplikacji randkowych mamy dostęp do setek potencjalnych partnerów, ale jednocześnie możemy czuć się właśnie zagubieni w tym wszystkim, ze względu, że jesteśmy w stanie po prostu, że nie jesteśmy w stanie wybrać tej jednej osoby, która by nam tak naprawdę odpowiadała. Zamiast skupić się na jednej osobie, często zaczynamy myśleć, że może czeka na nas ktoś lepszy, co właśnie prowadzi do takiego ciągłego poszukiwania.
Paraliż wyboru. Rzeczywiście, kiedy mamy przed sobą zbyt wiele opcji, może to prowadzić do poczucia, że nie potrafimy podjąć decyzji. Ale to także prowadzi do większej powierzchowności w relacjach. Właściwie traktujemy każdą osobę jako kolejny wybór, a nie jako kogoś, z kim możemy nawiązać głębszą więź.
Tak, żebyś wiedział. I tutaj właśnie dochodzi do kolejnego istotnego mechanizmu, czyli przekonania o idealnym partnerze. Czyli w kulturze, która promuje natychmiastową gratyfikację, właśnie aplikacje randkowe dają nam wrażenie, że możemy znaleźć kogoś idealnego, kto spełnia wszystkie nasze oczekiwania. To z kolei może prowadzić do rozczarowania. Bo kiedy ta osoba nie okazuje się tym, kogo sobie wyobraziliśmy, tracimy totalnie zainteresowanie i zaczynamy szukać znowu kogoś lepszego. To zjawisko może sprawić, że bardzo trudno jest zbudować prawdziwą więź. Ze względów takich, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na szukaniu tego ideału, a nie na akceptacji drugiej osoby w pełni, w takiej niedoskonałej formie. Nikt z nas nie jest idealny, a często o tym zapominamy.
Zatem wyobrażenie o idealnym partnerze może prowadzić do nieustannego poszukiwania, co znowu zwiększa powierzchowność tych interakcji. Ale jak to wpływa na nasze poczucie wartości? Z jednej strony mamy dostęp do tysięcy osób, ale jak aplikacje randkowe wpływają na naszą pewność siebie?
Aplikacje randkowe mogą mieć taki dwustronny wpływ na nasze poczucie własnej wartości. Z jednej strony pozytywna reakcja na nasze zdjęcia, czyli te matche czy komentarze, może wzmocnić nasze poczucie atrakcyjności i takiej pewności siebie. Z drugiej strony natomiast negatywne reakcje, czyli brak jakiegoś dopasowania, brak odpowiedzi na wiadomość, mogą prowadzić do właśnie obniżenia naszej samooceny i tego poczucia własnej wartości. Także problem polega na tym, że nasze poczucie wartości jest uzależnione od tego, jak odbierają nas obcy ludzie w krótkim czasie, co właśnie sprawia, że stajemy się bardzo wrażliwi na ocenę innych.
Więc aplikacje randkowe mogą budować naszą pewność siebie, ale tylko na krótką metę. To jest problem, prawda? Jeśli nasza wartość opiera się na tych błyskawicznych reakcjach, to jak budować autentyczną pewność siebie?
No zgadza się. Gdy nasze poczucie własnej wartości zależy od tego, czy dostajemy matcha, to jest to bardzo płytka forma pewności siebie, która może się złamać przy najmniejszym rozczarowaniu. Kluczowe w takim przypadku jest właśnie nauczenie się odróżnienia wartości zewnętrznych od wartości wewnętrznych. Jeśli wciąż budujemy poczucie własnej wartości na takich zewnętrznych aprobatach, to będzie to wszystko niestabilne. prawdziwa pewność siebie powinna wynikać z takiego autentycznego poczucia własnej wartości, niezależnego od tego, jak oceniają nas inni.
Jakie zatem jeszcze mechanizmy mogą wpływać na naszą psychologię korzystania z aplikacji randkowych?
Jednym z ważnych zjawisk jest potrzeba przynależności. Każda osoba z nas ma wrodzoną potrzebę bycia akceptowanym i kochanym. Aplikacje randkowe oferują szybkie i łatwe właśnie nawiązywanie kontaktów, wypełniają tę taką lukę emocjonalną. Jednak problemem jest to, że te relacje często pozostają na poziomie takich powierzchownych interakcji. Nawet jeśli czujemy się chwilowo zaakceptowani, nie zapewnia to takiej głębszej satysfakcji i spełnienia emocjonalnego. Stąd często w takiej przestrzeni może pojawiać się poczucie samotności w tłumie, mimo że mamy wielu potencjalnych partnerów wokół siebie.
Czyli choć aplikacje randkowe mogą dostarczać nam chwilowej satysfakcji, to na dłuższą metę nie spełniają one prawdziwej potrzeby przynależności, autentycznych relacji, które dają nam poczucie stabilności emocjonalnej.
Dokładnie. Kluczowym elementem jest właśnie to, że aplikacje randkowe oferują takie nam tylko chwilowe zaspokojenie tych potrzeb, nie dając tej przestrzeni na takie prawdziwe budowanie więzi. Jeśli chcemy budować głębszą więź, relację, musimy poświęcić więcej czasu na poznawanie tej drugiej osoby. Inwestować w emocjonalną głębię i być takim świadomym, że nie ma właśnie tego idealnego partnera. Są tylko ludzie, z którymi warto dzielić te nasze życie.
Podsumowując tę część, widzimy, że aplikacje randkowe w znacznej mierze wpływają na naszą psychikę, uruchamiając mechanizmy dopaminowe, które uzależniają nas od natychmiastowej gratyfikacji, jak również wprowadzają do naszego życia efekt paraliżu wyboru. W rezultacie często stajemy się bardziej powierzchowni i mamy trudności z budowaniem głębszych więzi. Ponadto nasze poczucie wartości może zależeć od ocen innych, co sprawia, że stajemy się bardziej podatni na rozczarowanie. Pytanie, które pojawia się w tym kontekście, brzmi: jak radzić sobie z tymi psychologicznymi pułapkami, by aplikacje randkowe nie zdominowały naszej zdolności do budowania autentycznych relacji? Przejdźmy teraz do wyzwań i pułapek, które czekają na użytkowników aplikacji randkowych. W poprzednich częściach rozmawialiśmy o tym, jak aplikacje wpływają na naszą psychikę, ale co z bardziej praktycznymi konsekwencjami, jakie mogą wynikać z korzystania z tych platform? Jakie wyzwania stawiają przed nami aplikacje randkowe, jeśli chodzi o sam proces budowania relacji, o relacje w ogóle, a także o nasze oczekiwania wobec partnerów?
To, co mówisz, to jest bardzo takie ważne pytanie, ponieważ właśnie aplikacje randkowe stawiają w nas sytuację, w której mamy do czynienia właśnie z nowymi, czasami bardzo skomplikowanymi, a nawet takimi pułapkami emocjonalnymi. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy, istnieje kwestia takiej powierzchowności i natychmiastowych ocen. Wydaje się, że głównie oceniamy ludzi na podstawie właśnie zdjęć i kilku słów w opisie, jeśli w ogóle czytamy ten opis. To właśnie wprowadza problem, ponieważ w rzeczywistości na podstawie takich powierzchownych informacji trudno jest poznać drugą osobę w sposób głęboki i autentyczny. W efekcie właśnie mamy tendencję do nadmiernej optymalizacji, czyli szukamy jak najlepszego kandydata w jak najkrótszym czasie, zamiast właśnie pozwolić relacji rozwijać się tak naturalnie.
Zatem często decydujemy się na powierzchowne wybory, opierając się na pierwszym wrażeniu, a nie na prawdziwych cechach osobowości drugiej osoby. Ale to także prowadzi do kolejnej pułapki, porównywania. Kiedy mamy do czynienia z setkami osób, z łatwością zaczynamy oceniać i porównywać je do siebie nawzajem, zamiast skupić się na tym, co jest naprawdę ważne w relacji.
Tak, dokładnie. I to może prowadzić do kolejnego właśnie problemu, czyli nierealistycznych oczekiwań. W świecie aplikacji właśnie randkowych, gdzie mamy dostęp do wielu osób o różnych cechach fizycznych, umiejętnościach, hobby, często kształtujemy w głowie obraz idealnego partnera. Możemy mieć wrażenie, że powinniśmy znaleźć kogoś, kto pasuje do określonych standardów i wytycznych. To może jednocześnie prowadzić do właśnie rozczarowania, gdy realna osoba nie spełnia tych wyidealizowanych naszych oczekiwań. zamiast akceptować drugiego człowieka takim, jaki jest, szukamy w nim jakichś niedoskonałości, które automatycznie skreślają go z listy.
Ale to zrozumiałe, że na początku możemy mieć takie oczekiwania. W końcu aplikacje randkowe stawiają nas w środowisku, gdzie łatwiej jest porównywać partnerów. Ale jak te nieustanne porównania wpływają na naszą zdolność do budowania autentycznych, trwałych relacji?
Porównywanie może doprowadzić do tak zwanego niezadowolenia z relacji. Osoby, które angażują się w aplikacje randkowe, mogą bardzo łatwo zapomnieć, że każda relacja wymaga czasu i wysiłku. Zamiast angażować się w proces wzajemnego poznawania, jesteśmy na takim etapie porównywań, gdzie właśnie szukamy tego idealnego partnera, który spełnia nasze oczekiwania. I właśnie tego typu myślenie sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do odrzucenia kogoś, kto nie spełnia wszystkich wyznaczonych przez nas kryteriów. W efekcie nie dajemy szansy na taki prawdziwy rozwój tej relacji, bo często zbyt szybko rezygnujemy.
Wspomniałaś o czasie, a to kolejny problem, z którym zmaga się wielu użytkowników aplikacji. Aplikacje oferują natychmiastową gratyfikację, ale budowanie prawdziwego związku wymaga czasochłonności i zaangażowania. W aplikacjach nie ma tego samego procesu poznawania się, który byłby naturalny w życiu offline, gdzie kontakt opiera się na wspólnych doświadczeniach. Jak ten brak czasu wpływa na nasze relacje?
To, co często obserwuję właśnie w kontekście tych aplikacji randkowych, to kwestia szybkości, z jaką decydujemy się na kolejny krok w relacji. Na aplikacjach możemy szybko wymienić wiadomości, a czasami przejść do wirtualnego jakiegoś flirtu, do propozycji spotkań w bardzo krótkim czasie. Jednak rzeczywistość jest taka, że w prawdziwej relacji proces poznawania się jest znacznie wolniejszy. Wymaga budowania zaufania, bycia ze sobą przez dłuższy czas, dzielenia się intymnymi informacjami i budowania wspólnych wspomnień. Ten proces nie ma miejsca w świecie aplikacji, ponieważ jest wysoce po prostu przyspieszony.
A to prowadzi nas niestety do problemu stereotypów. Często spotykamy się z postrzeganiem osób w kategoriach stereotypowych. On ma ładną fotkę, pewnie jest płytki. Ona wygląda na typową osobę szukającą relacji na jedną noc. Aplikacje umożliwiają ocenianie innych na podstawie powierzchownych informacji, ale jak to wpływa na naszą zdolność do postrzegania drugiej osoby z jej zaletami i wadami?
To rzeczywiście jest wielki problem. W świecie aplikacji randkowych bardzo łatwo wpadamy w pułapkę stereotypów i powierzchownych ocen. Jesteśmy w zasadzie bombardowani obrazami i krótkimi opisami, które nie oddają pełnej złożoności drugiej osoby. Kiedy oceniamy innych na podstawie takich informacji, nie pozwalamy sobie na otwartość. W efekcie możemy zniechęcić się do osób, które na pierwszy rzut oka wydają nam się mniej atrakcyjne, podczas gdy tak naprawdę mogą mieć wiele do zaoferowania na takim głębszym poziomie. Stereotypy są skrótami myślowymi, które mogą prowadzić do powierzchownych ocen, a to niestety nie sprzyja budowaniu autentycznych relacji i więzi.
A zatem to pułapka, w którą możemy bardzo łatwo wpaść. Stereotypy i natychmiastowe oceny, które uniemożliwiają nawiązanie prawdziwego kontaktu. Zatem jak unikać tych pułapek? Jakie strategie możemy zastosować, żeby korzystać z aplikacji randkowych w sposób, który będzie sprzyjał autentycznym i głębokim relacjom?
Pierwsza zasada to jest otwartość. Musimy starać się nie oceniać ludzi na podstawie właśnie pierwszego wrażenia, ale dać sobie czas na to, aby właśnie poznać tą osobę. Warto zadać pytania, które pozwolą zrozumieć ich osobowość, jakieś cele czy wartości. Dobrze jest też pamiętać, że żadna aplikacja nie jest w stanie zastąpić takiego autentycznego kontaktu. Spotkanie się takie osobiste, spędzenie czasu w rzeczywistości daje nam po prostu pełniejszy obraz drugiej osoby, więc ten czas offline jest dość istotny.
Więc kluczowe jest, aby nie trzymać się jedynie cyfrowych interakcji, ale starać się wprowadzać je w świat rzeczywisty. Jakie jeszcze strategie moglibyśmy zastosować?
Zdecydowanie. Warto także pracować nad zarządzaniem oczekiwaniami. Kiedy zaczynamy korzystać z aplikacji, dobrze jest być świadomym, że rzeczywistość może być inna niż to, co widzimy po prostu na ekranie. Warto nauczyć się akceptować takie niedoskonałości i zrozumieć, że każdy człowiek ma swoje unikalne cechy, które mogą być atrakcyjne, ale nie zawsze widoczne od razu, od tego pierwszego rzutu okiem. Czasami warto pozwolić sobie na takie zaskoczenie, otworzyć się na kogoś, kto na pierwszy rzut oka nie spełnia wszystkich naszych kryteriów.
Podsumowując, aplikacje randkowe niosą ze sobą wiele wyzwań. Powierzchowność, szybka gratyfikacja, porównywanie się, nierealistyczne oczekiwania i stereotypy to tylko niektóre z pułapek, które mogą utrudniać budowanie autentycznych relacji. Jednak z odpowiednią samoświadomością i otwartością na drugiego człowieka można uniknąć tych pułapek i znaleźć przestrzeń do tworzenia wartościowych i głębokich związków. Zatem po omówieniu wyzwań i pułapek związanych z aplikacjami randkowymi, przejdźmy teraz do bardziej pozytywnego aspektu tej rozmowy. Mimo tych trudności, aplikacje randkowe oferują również możliwość nawiązania nowych relacji. Jak więc w erze aplikacji randkowych budować te trwałe, autentyczne relacje? Jakie są kluczowe elementy, które pozwalają przejść od krótkotrwałych interakcji do głębokich więzi?
To ciekawe pytanie. Choć aplikacje randkowe rzeczywiście stwarzają wyzwanie, to jednak nie muszą one uniemożliwić nawiązywania takich trwałych, autentycznych relacji. Pierwszym kluczowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest świadomość własnych potrzeb i wartości. Zanim zaczniemy szukać takiego partnera na aplikacji, warto zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę szukamy w związku, czego potrzebujemy, jakie ktoś ma mieć cechy. Jakie te cechy są w ogóle ważne, a które możemy uznać za takie mniej istotne? Im bardziej jesteśmy świadomi swoich takich wartości, tym łatwiej będzie nam znaleźć osobę, z którą mamy jakieś podobne właśnie cele życiowe, jakieś wartości, czyli szukać trochę takich rzeczy, które nas łączą ze sobą. Czyli ja się śmieję czasami, że najpierw usiądź i zrób sobie listę tego, czego szukasz, czego potrzebujesz. Tak naprawdę. Czasami pomaga taka lista byłych partnerów i tego, z czego nie akceptowaliśmy i czego nie chcemy.
To prawda. Świadomość swoich wartości jest kluczowa. Jak jednak przełożyć tę świadomość na praktyczne działania w kontekście aplikacji randkowej? Co robić, żeby nasze oczekiwania i cele były zgodne z rzeczywistością, a nie jedynie idealistycznymi wyobrażeniami?
Przede wszystkim warto zacząć od autentyczności, czyli bycia sobą od samego początku. Choć aplikacje często zachęcają do kreowania właśnie idealnych wersji siebie, to nie daje to dobrego fundamentu na budowanie właśnie trwałej relacji. Jeśli przedstawimy się w sposób, który nie odzwierciedla naszej prawdziwej osobowości, ryzykujemy, że właśnie ta druga osoba zakocha się w kimś, kim nie jesteśmy. I właśnie zamiast tego warto postawić na szczerość. Nawet jeśli oznacza to pokazanie swoich niedoskonałości. Autentyczność przyciąga osoby, które będą nas akceptować właśnie takimi, jakimi jesteśmy, co jest fundamentem do stworzenia właśnie długotrwałego związku.
Tak, często chcemy zaprezentować się z jak najlepszej strony, co prowadzi do idealizowania siebie, ale w dłuższej perspektywie to autentyczność jest tym, co naprawdę przyciąga. Zatem jak budować głębszą więź, gdy już zaczniemy rozmawiać z kimś na aplikacji, jak przejść od wirtualnych wiadomości do prawdziwego, głębokiego kontaktu?
To świetne pytanie. Zaczynając rozmowę na temat aplikacji, warto postawić sobie pytanie, które pozwoli nam na właśnie głębsze poznanie tej drugiej osoby. Zamiast pytać tylko o jakiś ulubiony film, czy książki, czy jak wszyscy się śmieją, twój ulubiony kolor, warto sięgnąć po bardziej refleksyjne pytania, które pozwolą nam może lepiej zrozumieć świat właśnie tego potencjalnego partnera. Na przykład, jakie wydarzenie w twoim życiu miało na ciebie największy wpływ? Co sprawia, że czujesz się szczęśliwy w życiu? Nie wiem, czego oczekujesz od związku? To jest chyba kluczowe pytanie. Czego oczekujesz? Nawet jak już jesteśmy w relacji, to warto pytać o to, czego oczekuje druga osoba. To są właśnie pytania, które nie tylko pokazują tą naszą autentyczność, ale właśnie także pomagają nam zbudować taki prawdziwy, emocjonalny kontakt, który właśnie jest podstawą do dalszego rozwoju relacji.
Czego oczekujesz od związku, to chyba pytanie, które powinno regularnie wracać w każdym związku, ponieważ z czasem nasze cele się zmieniają. I zamiast rozmowy o powierzchownych rzeczach w tych nowych relacjach, zachęcanie do rozmowy o wartościach, emocjach czy przeszłości może naprawdę przyczynić się do głębszego poznania. Ale jak przejść od wirtualnych rozmów do spotkania w rzeczywistości? To wciąż może budzić obawy, zwłaszcza gdy nie wiemy, czy ta osoba rzeczywiście będzie taka, jak ją sobie wyobraziliśmy.
Zgadza się. Przejście z wirtualnej rzeczywistości do spotkania w takim realnym życiu bywa często wyzwaniem, zwłaszcza właśnie w obliczu jakichś obaw i lęków, które mogą pojawić się w naszym takim myśleniu. Jednak jest to absolutnie taki kluczowy krok właśnie w budowaniu takiej trwałej relacji. Zaufanie jest fundamentem każdej autentycznej relacji, a spotkanie w takiej rzeczywistości pozwala na weryfikację takiego zaufania. Przed właśnie spotkaniem warto porozmawiać o tych oczekiwaniach wobec naszego właśnie pierwszego spotkania, ustalić, czego się spodziewamy, co nas interesuje. Często bardzo dobra komunikacja na takim właśnie etapie planowania spotkania sprawia, że właśnie obie strony czują się bardziej komfortowo.
Zaufanie to rzeczywiście kluczowy element w każdym związku. Ale jak dbać o to, by zbudowane zaufanie nie zostało zachwiane przez pierwsze spotkanie? Przecież może ono wywołać stres, a także uczucie rozczarowania, jeśli osoba okaże się zupełnie inna niż na zdjęciach czy w rozmowie online.
Rozczarowanie to naturalna reakcja w sytuacji, gdy rzeczywistość odbiega od naszych wyobrażeń, ale warto pamiętać, że idealizowanie tej drugiej osoby na etapie właśnie wirtualnym może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań. Dlatego ważne jest, aby nie przywiązywać się zbytnio do oczekiwań względem tego, jak druga osoba powinna wyglądać czy się zachowywać. Kluczowe jest postawienie przestrzeni na to, by relacja mogła się rozwijać w realnych warunkach, bez takiej presji, że od pierwszego spotkania wszystko musi być idealnie. Spotkanie w takim realnym życiu daje nam szansę na lepsze poznanie drugiej osoby i pozwala na weryfikację tej chemii, która może się rozwijać lub też nie. Warto dawać sobie czas na wzajemne takie odkrywanie siebie.
Zatem spotkanie w rzeczywistości to początek, ale nie koniec. To moment, w którym możemy naprawdę poznać drugą osobę i zobaczyć, jak działa nasza chemia. Ale jak dbać o relacje już po tym pierwszym spotkaniu? Jakie są kluczowe elementy, które pomagają utrzymać głęboką więź w dłuższym okresie?
Po pierwszym spotkaniu, jak i w całym dalszym życiu, kluczem staje się komunikacja. Otwarta, szczera, ale również pełna empatii. To nie tylko rozmowa o takich codziennych sprawach, ale także dzielenie się swoimi emocjami, obawami, ale również też marzeniami czy planami na przyszłość. Dodatkowo takie wsparcie emocjonalne jest niezwykle ważne. Związek to nie tylko dobra zabawa, ale też czas, w którym obie strony wspierają się wzajemnie, zwłaszcza właśnie w takich trudnych chwilach czy momentach. Trwałe relacje opierają się na takim wzajemnym szacunku, cierpliwości i gotowości do kompromisów oraz na zrozumieniu, że nie każda chwila będzie taka pełna euforii, szczęścia i nie wiadomo czego. To proces, który wymaga zdecydowanie czasu, zaufania i konsekwentnego budowania takiej wspólnej historii.
Zatem to, co może wyróżniać długotrwałe relacje, to nie tylko wspólne pasje, ale także codzienna komunikacja, wsparcie w trudnych chwilach i wzajemne zrozumienie. Chciałbym jeszcze zapytać o coś, co jest dość powszechne w erze aplikacji randkowych, porównywanie siebie do innych. Jak radzić sobie z porównywaniem i zazdrością, które mogą pojawiać się w trakcie budowania związku?
Warto uświadomić sobie, że każda relacja jest inna i rozwija się w swoim tempie. Zazdrość i porównywanie mogą wynikać z takiej niepewności lub z jakichś obaw przed utratą partnera. Aby sobie z nimi poradzić, trzeba postawić na wzajemne zaufanie i taką szczerość. Jeśli czujemy się niepewnie lub coś nas niepokoi, warto o tym porozmawiać z tym partnerem, zamiast chować te nasze emocje gdzieś tam w sobie, udając, że wszystko jest ok. Otwarte dzielenie się obawami może tylko umocnić jakąś więź, a nie ją zniszczyć.
Podsumowując tą część, widzimy, że budowanie trwałych relacji w erze aplikacji randkowych wymaga przede wszystkim autentyczności, komunikacji i cierpliwości. Aplikacje mogą być świetnym narzędziem do poznania nowych osób, ale kluczem do sukcesu jest przejście od płytkich interakcji do głębokich więzi opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Warto dawać sobie czas na rozwój i unikać porównywań do innych. To droga do tworzenia czegoś trwałego i autentycznego. Po omówieniu wyzwań, pułapek i sposobów budowania trwałych relacji w erze aplikacji randkowych, przejdźmy teraz do bardziej refleksyjnej części naszej rozmowy. Jakie są zatem perspektywy na przyszłość aplikacji randkowych? Widzimy, jak dynamicznie rozwija się ten rynek, jak zmieniają się nasze oczekiwania i podejście do miłości w tym kontekście. I jakie zmiany w psychologii miłości mogą wpłynąć na przyszłość aplikacji randkowych i na sposób, w jaki tworzymy relacje?
To ciekawe pytanie, ponieważ zmiany technologiczne, w tym właśnie rozwój tych aplikacji randkowych, mają ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miłość, intymność czy związki. Z jednej strony aplikacje zmieniają sposób, w jaki się spotykamy, dają nam dostęp do ogromnej liczby potencjalnych partnerów i umożliwiają wybór na podstawie różnych filtrów i algorytmów. Jednak z drugiej strony zmieniają także nasze doświadczenia emocjonalne i takie psychologiczne. Możemy zauważyć pewne kierunki rozwoju, które mogą w przyszłości wpłynąć na sposób, w jaki korzystamy z tych aplikacji i właśnie jak postrzegamy miłość.
Tak, rozwój technologii i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają dobierać pary, może mieć ogromny wpływ na to, jak się zakochujemy. Jednak w kontekście psychologii miłości, jaka przyszłość czeka nasze emocjonalne podejście do relacji? Czy w erze algorytmów mamy szansę na prawdziwą miłość, czy jednak jesteśmy skazani na wybory bazujące wyłącznie na suchych danych?
Rzeczywiście algorytmy w aplikacjach mogą wydawać się bardzo efektywne, ponieważ pomagają znaleźć potencjalnych partnerów na podstawie określonych cech. Istnieją jednak obawy, że opieranie się na technologii w tak osobistej dziedzinie, jakim są związki międzyludzkie, może prowadzić do pewnego rodzaju zautomatyzowania miłości, zamiast być otwartymi na spontaniczność i nieprzewidywalność, szukamy osób, które pasują do naszych określonych preferencji. To może zablokować taką prawdziwą, głęboką miłość, która często nie wpisuje się w takie ściśle określone ramy. W przyszłości może doświadczymy bardziej zrównoważonego podejścia, które łączy algorytmy z takim głębszym, bardziej ludzkim wymiarem.
To może prowadzić do pytania, czy w przyszłości aplikacje randkowe będą bardziej humanistyczne, czy też zdominują je jeszcze bardziej zimne algorytmy. Istnieje przecież możliwość, że technologia będzie nadal rozwijać się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, które będą potrafiły dokładnie określić, kto będzie nam pasował. Czy nie obawiasz się, że technologie mogą zacierać granice między autentycznymi relacjami a wyborem partnera bazującym na obliczeniach? Zatem to, co nieuchronnie będzie się rozwijać, to rola sztucznej inteligencji i algorytmów w tworzeniu wstępnych połączeń. Niemniej jednak, jak rozmawialiśmy wcześniej, najważniejsze będą emocje, które rodzą się dopiero po spotkaniu w rzeczywistości. W przyszłości może aplikacje będą oferować bardziej złożone doświadczenia, na przykład symulacje rzeczywistej rozmowy, czy lepsze narzędzia do analizy naszego stanu emocjonalnego. Jak widzisz, te przyszłe zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie miłości i tego, co może przyciągać ludzi do siebie?
Okej, masz rację, to bardzo ważne pytanie. W przyszłości aplikacje randkowe mogą stawać się coraz bardziej jakieś spersonalizowane i bardziej trafne, ale nie możemy zapomnieć o jednym. Ludzie to nie tylko dane, które są gdzieś tam zbierane cały czas o nas. Oczywiście z technologii warto korzystać, ale w przypadku miłości, emocje, intuicja i takie subiektywne doświadczenia są również ważne jak analiza tych danych. Z jednej strony sztuczna inteligencja może pomóc w znalezieniu kogoś, kto pasuje do naszych preferencji na poziomie intelektualnym, zawodowym czy osobowościowym, a z drugiej strony taka reakcja, taka chemia międzyludzka jest czymś, czego nie da się zaprogramować. Człowiek pozostaje wciąż nieprzewidywalny i to może być właśnie to piękno tego wszystkiego.
To niezwykle interesujące. Aplikacje, które nie tylko łączą ludzi, ale także pomagają im w refleksji nad sobą, co może bardzo często być trudne. Takie aplikacje mogą być potężnym narzędziem. A co z rozwojem społecznych i kulturowych aspektów miłości w kontekście właśnie aplikacji randkowych? W przyszłości, gdy nasze społeczeństwa będą się zmieniać, może to wpłynąć na to, jak postrzegamy miłość i związki.
Jednym z interesujących kierunków, który może się rozwijać, jest wykorzystanie takich aplikacji do lepszego na przykład rozumienia swoich własnych potrzeb emocjonalnych. W przyszłości aplikacje mogą stać się narzędziem nie tylko do wyszukiwania partnerów, ale także do samopoznania. Na przykład mogą oferować testy psychologiczne, które mogą pomogą nam w jakiś sposób zrozumieć, czego naprawdę szukamy w relacjach, jakie mamy potrzeby emocjonalne, jakie cechy partnera są dla nas ważne i istotne. To mogłoby przyczynić się do takiego bardziej świadomego i odpowiedzialnego podchodzenia do relacji.
W takim razie, czy przyszłość aplikacji randkowych to jednocześnie większa personalizacja i wzrost zaangażowania emocjonalnego, czy raczej będziemy zmierzać w stronę całkowitej automatyzacji wyboru partnerów? Jakie psychologiczne wyzwania mogą się pojawić, gdy technologie wejdą na jeszcze wyższy poziom?
Rzeczywiście, aplikacje randkowe mogą wpłynąć właśnie na społeczne postrzeganie miłości i relacji. Na przykład w miarę jak technologie będą coraz bardziej integracyjne z naszym życiem, może to dojść do takiego rozwoju nowych form miłości, jak nie wiem, relacje zdalne lub hybrydowe związki, które obejmują komunikację tylko online, ale również silne zaangażowanie takie emocjonalne. Istnieje także możliwość, że w miarę jak będziemy się rozwijać, takie aplikacje mogą dostarczać nam narzędzi do takiego lepszego zarządzania emocjami, co może pomóc w zrównoważeniu technologii i tradycyjnych właśnie form relacji. W przyszłości miłość może być bardziej elastyczna, otwarta na taką różnorodność form i sposobów komunikacji. Ja się nawet spotkałam z osobą, która stwierdziła, że ona chce mieć kogoś i ta jego partnerka jest okej, ale rzadziej. Nie potrzebujesz tak intensywnego kontaktu, tego mieszkania razem, takiego bycia ciągle ze sobą. Jeśli chodzi o automatyzację, istnieje ryzyko, że stracimy zdolność do spontaniczności i w naturalny sposób możemy zacząć postrzegać miłość jako coś do zaprogramowania. To może prowadzić do powstania emocjonalnej takiej pustki, ponieważ w końcu to, co sprawia, że miłość jest wyjątkowa, to jest ta właśnie nieprzewidywalność. Natomiast jeśli aplikacje staną się zbyt zautomatyzowane, może to wprowadzić do większej liczby ludzi, którzy doświadczą właśnie samotności, ponieważ będą szukać idealnych dopasowań, nie zauważając, że miłość wymaga przede wszystkim jakiejś cierpliwości czy gotowości do akceptacji drugiego człowieka właśnie takim, jakim jest, z jego zaletami i wadami.
To bardzo ważna uwaga, zatem choć technologia może nam pomóc w rozwoju relacji, nie powinna zastępować tych wszystkich magicznych, nieprzewidywalnych elementów, które sprawiają, że miłość jest prawdziwa. Dzięki za tę głęboką refleksję nad przyszłością aplikacji randkowych i miłości w erze technologii. Podsumowując naszą rozmowę, widzimy, że przyszłość aplikacji randkowych będzie w dużej mierze zależała od tego, jak technologia zintegrowana będzie z naszymi emocjami i wartościami. Choć algorytmy mogą pomóc w znalezieniu potencjalnych partnerów, to autentyczność, spontaniczność i emocjonalne zaangażowanie wciąż pozostaną kluczowe w budowaniu trwałych relacji. Warto więc stawiać na świadome korzystanie z technologii, by nie zatracić tego, co w miłości najbardziej wartościowe. To był niezwykle interesujący i głęboki temat, który pozwolił nam spojrzeć na miłość z wielu różnych perspektyw. Z jednej strony aplikacje randkowe otwierają przed nami ogromne możliwości, dostęp do niezliczonej liczby potencjalnych partnerów, szybki sposób na rozpoczęcie rozmowy, a także narzędzia, które mogą pomóc w znalezieniu kogoś dopasowanego do naszych potrzeb. Z drugiej strony, jak pokazaliśmy dzisiaj, ta technologia wiąże się z wieloma wyzwaniami. Od powierzchownych relacji przez wpływ algorytmów na nasze wybory, aż po pułapki, w które bardzo łatwo wpaść, gdy zapominamy o tym, co w miłości naprawdę ważne. Wszystko to jednak prowadzi nas do wniosku, że choć aplikacje randkowe mogą być narzędziem do poznawania innych ludzi, to wciąż prawdziwa miłość opiera się na autentyczności, zaangażowaniu i emocjonalnym połączeniu, jak w każdej dziedzinie życia. Najważniejsza jest równowaga między technologią a ludzkimi emocjami, między oczekiwaniami a rzeczywistością. Zachęcam Was, drodzy słuchacze, do zastanowienia się nad tym, czego naprawdę szukacie w miłości, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają aplikacje randkowe i w jaki sposób możecie z nich świadomie korzystać, aby nie zatracić tego, co w relacjach międzyludzkich najpiękniejsze. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam wielu wartościowych relacji, zarówno tych nawiązanych w aplikacjach, jak i w realnym świecie. Oczywiście piszcie do nas, opowiadajcie nam Wasze historie. Jest to dla nas bardzo wartościowe, że możemy Wam w czymś pomóc. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku.